Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam na rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, dzisiaj temat, który chcemy zaproponować. Główne zadania dla Polski i Polaków. Naszym gościem jest pan Mariusz Błaszczak, pan poseł Mariusz Błaszczak. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł 6. i 7. kadencji. Panie Przewodniczący, nim do tematu, wiem, że od dłuższego czasu, czyli dzisiaj pan jest w Toruniu na spotkaniach, organizowała je pani poseł Anna Sobecka. Jak wrażenie, jak pytania tych, z którymi pan się spotykał?
Bardzo rzeczowa rozmowa. Konkretne pytania zadawane przez tych, którzy zechcieli, jestem im za to wdzięczny, zechcieli przyjść w te niedzielne popołudnie na spotkanie ze mną i zechcieli podzielić się swoimi opiniami. My rzeczywiście jeździmy po Polsce. Premier Jarosław Kaczyński, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Spotykamy się z ludźmi i pokazujemy, że jest alternatywa wobec tych fatalnych rządów, z jakimi mamy dziś do czynienia. A moja koleżanka klubowa, pani poseł Anna Sobecka, rzeczywiście perfekcyjnie zorganizowała spotkanie, za co jestem jej wdzięczny.
Alternatywa. Główne zadania dla Polski i Polaków. Jak pan, można powiedzieć, to rozumie, bo mamy wiele trudności, chociażby ekonomicznych, tak gospodarczych, gdzieś cały czas to widmo kryzysu gospodarczego nad światem, nad Europą, tym samym i nad Polską. I gdzie szanse, można powiedzieć, rozwoju czy rozwikłania pewnych trudności, które przed nami są, bo każdy rząd też rozumie inaczej te swoje zadania, inaczej rozumie swoją odpowiedzialność, inaczej też formułuje propozycje dla Polaków, dla narodu. Nie zawsze pewnie naród czuje się, że to są ojcowie, przywódcy, ci, którzy razem z nami współczują i próbują pomagać nam rozwiązywać te problemy.
Przede wszystkim gospodarz. Premier, rząd to jest synonim gospodarza w każdym kraju. I pytanie zasadnicze, czy ci, którzy dziś Polską rządzą, z tych swoich obowiązków się wywiązują? W mojej ocenie i w ocenie bardzo wielu ludzi, z którymi się spotykam, nie wywiązują się z tych obowiązków. Swoją nieudolność zrzucają na kryzys. Kryzys oczywiście jest, ale różne państwa różnie sobie radzą w tym kryzysie. Na przykład Niemcy, nasz sąsiad, bezrobocie w Niemczech wynosi 5%. Zakłady w Niemczech rozkwitają. A Donald Tusk twierdzi, że w Polsce zakłady trzeba zamykać. Kiedy zamykał stocznie w Szczecinie i w Gdyni, mówił, że Unia Europejska mu kazała właśnie tak postąpić. Tymczasem my jesteśmy w tej samej Unii Europejskiej, w której są Niemcy, a kanclerz Niemiec, pani Merkel, dotowała stocznię w Rostocku. I jaki jest rezultat tych działań? Otóż taki, że zlecenia na budowę statków, które wcześniej płynęły do Szczecina, teraz są kierowane do Rostocku i stocznia w Rostocku kwitnie, ma zamówienia, Niemcy mają pracę. A kiedy znowu, jeszcze w poprzedniej kadencji, zapytałem premiera Donalda Tuska, co zamierza zrobić, żeby uratować fabrykę samochodów osobowych na Żeraniu. Z tą firmą jestem związany sentymentalnie, mój świętej pamięci tata przepracował 40 lat w tych zakładach. Usłyszałem odpowiedź, że niestety nic nie może zrobić rząd, dlatego że to firma prywatna. I 1800 pracowników w ostatnim okresie działalności fabryki samochodów osobowych na Żeraniu w Warszawie straciło pracę. A równolegle premier włoskiego rządu z prywatną firmą, jaką jest Fiat, potrafił przeprowadzić taką transakcję, że przeniesiono produkcję Fiata Pandy z Polski pod Neapol. Dlaczego? Otóż dlatego, żeby to Włosi mieli pracę, żeby pod Neapolem zakłady Fiata mogły zatrudnić nowych pracowników. I ja rozumiem takie działanie premiera rządu włoskiego, bo on działa na rzecz obywateli włoskich. Natomiast nie rozumiem postawy premiera Tuska, bo to jest działanie ze szkodą. Ze szkodą dla polskiej gospodarki i ze szkodą dla polskich pracowników. I tak jest wszędzie, gdzie, czegokolwiek się nie tkniemy. W Bydgoszczy zamknięto Zachem, wcześniej sprzedając tą firmę niemieckiemu Basfowi. No i efekt jest taki, że Zachem redukuje zatrudnienie, bo Niemcy po prostu kupili rynek zbytu w Polsce. Kupili rynek zbytu w Polsce na te produkty, które sami wytwarzają. 3 tygodnie temu byłem w Kętrzynie w ramach naszego objazdu, spotkań z ludźmi. Postawiliśmy sobie taki cel, żeby odwiedzić każdy z powiatów. W Kętrzynie funkcjonowała państwowa firma Warmia, która produkowała odzież. Teraz znowu zaczęły się problemy po sprzedaży tej firmy przez Skarb Państwa prywatnemu właścicielowi. A więc nie ma powodu, dla którego należałoby sprzedawać majątek państwowy, wręcz przeciwnie.
Pytanie, no dlaczego takie rozwiązania bierze rząd pod uwagę, tak, że sprzedajemy, a później mamy problem. Bo z jednej strony nie wiem, czy jest to kula u nogi, że jest to państwowe, czy jest to też dobry kąsek i chcemy komuś zrobić dobry prezent, a właściciel jako firma prywatna może z tym zrobić co chce, może zmniejszyć się, zredukować zatrudnienie, może przenieść tą produkcję gdzie indziej, gdzie mu to będzie bardziej odpowiadało. Więc czy to są dobre rozwiązania? Tak, bo pewnie rząd czy premier Donald Tusk też się nad tym musi zastanawiać, bo to nie jest worek bez dna. Sprzedajemy dzisiaj, mamy zasilenie budżetu, ale w konsekwencji tak naprawdę ubożeje rynek pracy, czy my jako Polska ubożejemy.
Otóż to właśnie, jakie są intencje tych, którzy rządzą? Dlaczego wyprzedają majątek państwowy? Przecież doświadczenia europejskie, państw położonych na zachód od naszych granic, są zupełnie inne. Nie tak dawno zorganizowaliśmy w Sejmie konferencję ekspercką na temat kolei w Polsce. Eksperci podkreślali to, co dzieje się w PKP. Źle się dzieje. W PKP władzę przejęli ludzie z rynku finansowego. A szefem PKP jest dawny współpracownik Leszka Balcerowicza, którzy patrzą na koleje pod kątem wyłącznie tego, w jaki sposób zbyć majątek, wyprzedać majątek. Przykładem sprzedaż polskich kolei linowych, a więc kolejki linowej między innymi na Kasprowy Wierch. PKL, Polskie Koleje Linowe, przynosiły zysk. Przeszły modernizację nie tak dawno temu, w 2007 roku. Nie było podstaw żadnych, oprócz ideologicznych, do tego, żeby tą firmę sprzedawać. A jednak sprzedano tą firmę, bo takie było podejście zarządzających PKP. Swoją drogą, tak na marginesie, to za naszych czasów, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, prezes PKP zarabiał bardzo godnie, 17 tysięcy złotych miesięcznie. A teraz szefowie PKP przeszli na kontrakty menedżerskie i zarabiają po 80-90 tysięcy złotych miesięcznie. No to jest jeden wielki skandal. Tyle zarabiają, a likwidują połączenia kolejowe. Mamy do czynienia z jakimś niesamowitym chaosem na kolei. Niewykorzystywane są fundusze unijne, które były przeznaczone na modernizację linii kolejowych. I tak wysokie apanaże. To jest nadużycie. To jest jeden wielki skandal. Ale jeszcze popatrzmy na to, co się dzieje w Niemczech. W Niemczech Deutsche Bahn to przecież firma pozostająca pod kontrolą państwa niemieckiego. We Francji przewoźnik kolejowy też jest własnością państwa francuskiego. A więc można. Francuskie koleje zresztą rozwijają się i to nie tylko są miejsca pracy dla tych, którzy obsługują pociągi, ale to także nauka, TGV, znane na całym świecie, koleje wysokich, dużych prędkości. To jest marka. To jest również nowoczesna technologia. To jest rozwój. To są innowacje. A w Polsce redukcja, wyprzedaż, sprowadzanie nas do roli rynku zbytu dla produktów, które powstają na zachodzie Europy i do dostarczycieli taniej siły roboczej. Do tego prowadzi obecna władza koalicji PO-PSL. Dlaczego tak się dzieje? Albo są skrajnie niekompetentni i nieudolni, albo zapatrzeni wyłącznie we własne kariery, bo być może liczą na to, że w nagrodę niejako za to wszystko, co zrobili w Polsce, dostaną jakieś funkcje w ramach instytucji unijnych. No bo z tego się cieszą ci, którzy żyją na zachodzie Europy.
Tylko pytanie, panie przewodniczący, no jakie priorytety są, tak? Jakie założenia tego rządu? Bo ja tak zaglądam, nawet dzisiaj zaglądałem na różne strony, chociażby ministerstw, tak? Polityka Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Są jakieś priorytety i to na lata nawet 2020, w innym miejscu do 2035 roku jakieś założenia. No i teraz w jaki sposób rząd chce te rzeczy, no nie wiem, rozwijać? Gdzie chce pokazać te priorytety, czemu to ma służyć, patrząc nawet na to, co pan mówi, że no, koleje mogą za chwilę przestać funkcjonować jako polskie, tak? No, cały czas się pytamy, dlaczego, czy musiało do tego dojść, że sprzedaliśmy, czy zlikwidowaliśmy, tak? Jedną, drugą stocznię, mając tak potężny dostęp do morza. I kiedyś firmy dobrze prosperowały, dzisiaj przejęły ten rynek inne firmy, czy rosyjskie, czy gdzieś w Rostoku niemiecka. Niemcy przejęli ten rynek i no pytanie, co dalej, tak? Jeżeli sobie zakładamy tak zadania dla Polski i Polaków, bo mamy taki, a nie inny rząd. Wy jesteście też w opozycji, nawet w głosowaniach widzicie, jak sprawa wygląda w każdej komisji. Albo ona jest rozwiązana, albo przekrywamy z kretesem 5-1 na przykład, tak, w głosowaniu.
Ale to się zmieni. Ja jestem o tym przekonany, że to się zmieni, bo trudno wyobrazić sobie taką oto sytuację, że znowu wygrają w wyborach ci, którzy źle rządzą. 2 300 000 ludzi jest bez pracy dziś w Polsce. Kolejne 2 000 000 zostało wypchnięte na emigrację. Blisko 1 000 000, tak się szacuje, to ludzie, którzy w rzeczywistości są pozbawieni pracy, ale nie ujęci w statystykach. To jest tak zwane bezrobocie ukryte.
Tylko to się nie zaczęło dziać od wczoraj. Już można powiedzieć po pierwszych 4 latach, tak, rządu koalicji PO-PSL dostrzegaliśmy te tąpnięcia, tak, na rynku pracy, no w kwestii prywatyzacji, wyprzedaży polskich zakładów, braku takiej troski o miejsca pracy. No i wybrano, czyli jakby kolejną szansę dano, więc pytanie, będą wybory za 2 lata, czy coś się zmieni, czy może się coś zmienić?
Ale Donald Tusk obiecywał, mówił, że to kryzys, że my w porównaniu z innymi to sobie stosunkowo nieźle radzimy, obiecał pieniądze z Unii Europejskiej. Okazało się, że i tu porażka, bo na przykład na wspólną politykę rolną otrzymaliśmy dużo, dużo mniej niż otrzymać powinniśmy. A więc okazał się zupełnie nieskuteczny. Dziś ludzie widzą, że król jest nagi, odwołując się do bajki Andersena. Po prostu ta maska opadła. Widać arogancję ze strony tej władzy. Takim symbolem arogancji władzy jest postawa pani Gronkiewicz-Waltz, zastępczyni Donalda Tuska, wiceprzewodniczącej PO, prezydenta Warszawy, która robi awanturę strażnikowi za to, że poprosił od niej o wykupienie biletu wejścia do parku w Wilanowie. A więc ta władza jest arogancka, ale arogancki jest Donald Tusk, który zupełnie ignoruje 2,5 miliona podpisów w obronie telewizji Trwam. Zupełnie się do tego nie odnosi. Uważa, że nic się nie stało, że wola ludzi nie jest szanowana przez władzę. Arogancki jest wtedy, kiedy ignoruje 2 miliony podpisów w sprawie referendum odnośnie podwyższania wieku emerytalnego, czyli nałożenia przymusu pracy do 67 roku życia. Szczególnie dotkliwe jest to dla pań, bo przecież przy tak fatalnej opiece zdrowotnej po prostu jest to nierealne. To jest metoda.
Politycy PO przekonują, że no nie ma lepszego rozwiązania niż Platforma Obywatelska, niż ten rząd, bo to za tych rządów stało się bardzo dużo. Polska się zmienia na lepsze. Taki idzie też przekaz, tak? Jeżeli patrzymy na przekaz medialny.
Tylko ten przekaz mediów mętnego nurtu, to określenie, które wprowadził do obiegu medialnego ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, myślę, że bardzo trafne określenie. Ten przekaz mediów mętnego nurtu rozmija się z rzeczywistością. Po prostu rozmija się z rzeczywistością. Jak ludzie mają się cieszyć z Dnia Wolności 4 czerwca? No, rzeczywiście 4 czerwca 1989 roku Solidarność wygrała wybory. Bardzo dobrze, bo wtedy naród powiedział, że ma dość komunizmu. Ale potem, czy wykorzystano ten wynik wyborczy do tego, żeby zmienić Polskę w dobrym kierunku, żeby Polska była krajem sprawiedliwym? Czy na przykład osądzeni zostali ci, którzy odpowiadają za morderstwa stanu wojennego? Czy generał Jaruzelski jest na ławie oskarżonych, czy został skazany za swoją odpowiedzialność za na przykład grudzień 70 roku? Również za tych, którzy zginęli w kopalni Wujek w 81 roku? Nie, nie został. Czy mamy do czynienia z poczuciem takim, że ci, którzy rzetelnie pracują, mogą rzeczywiście godnie żyć, bo będą mieli godną emeryturę? Jak się okazuje, nie, bo wprowadzono kilkanaście lat temu system emerytalny, który, jak twierdzą OFE, same instytucje, które zbierają składki, nasze przymusowe składki, będą mogły wypłacać emerytury przez 10, góra 15 lat, a więc jeżeli Bóg da i dany człowiek pożyje dłużej, to z czego on będzie żył? Gdzie ta jego emerytura? Czy to jest sprawiedliwe, czy to jest uczciwe? A co ze służbą zdrowia? Póki żył świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, Puty wstrzymywał te zmiany w opiece zdrowotnej polegającej na przekształcaniu ośrodków, szpitali w spółki. Prezydent Komorowski z łatwością podpisał tą ustawę i teraz mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że są zatrudnieni lekarze, jest odpowiedni sprzęt, ale szpital nie przyjmuje pacjentów, bo skończyły się limity. Tak było w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie pod koniec ubiegłego roku. Chore dzieci nie były przyjmowane do szpitala, bo skończyły się limity. To co te dzieci chore mają sobie zaplanować? Chorobę? To rodzice mają wykupić wizytę w szpitalu, a czy rodziców stać na to, żeby wykupić wizytę? Czy stać nas na to, czy stać Polaków na to, żeby zapłacić 150 zł za wizytę u lekarza specjalisty? A co się dzieje z pogotowiem ratunkowym? Znowu przekształcono w spółki pogotowia ratunkowe i dyspozytor zastanawia się, czy mu się opłaci wysłać karetkę pogotowia do chorego człowieka. Nie opłaci mu się wysyłać, no bo przecież może ten człowiek wzywać bez podstaw tą karetkę. I jaki jest efekt? Jaki jest efekt? Otóż taki jest efekt, że dochodzi do tragedii. Tak było w Skierniewicach. I pytanie o alternatywę, bo ojciec spytał o alternatywę. Tak, my, Prawo i Sprawiedliwość, przedstawiamy alternatywę. Bezrobocie proponujemy, konkret, Narodowy Program Zatrudnienia. 1 200 000 nowych miejsc pracy w Polsce powiatowej, a więc w tej Polsce, która jest zwijana przez rządzących. Zwijana, bo likwidują posterunki policji, likwidują urzędy pocztowe, likwidują sądy rejonowe, likwidują szkoły za pośrednictwem samorządów, likwidują połączenia kolejowe, likwidują połączenia PKS-u. W tej Polsce powiatowej nowe miejsca pracy. Służba zdrowia. Przywrócić słowu służba właściwe jemu znaczenie. A więc pogotowie ratunkowe jako służba publiczna i dyspozytor zawsze wysyła karetkę pogotowia wtedy, kiedy otrzymuje zgłoszenie. Bo tu chodzi o życie ludzkie. Tu chodzi o sprawę najważniejszą. O życie ludzkie. Rozwiązać NFZ, to nasza kolejna propozycja Prawa i Sprawiedliwości, i finansować opiekę zdrowotną z budżetu państwa, żeby wyeliminować te limity, te nieszczęsne limity, które prowadzą do tragedii ludzkich. A więc jest alternatywa, konkretne rozwiązania.
Tylko na to potrzeba też trochę czasu do wyborów. Pan premier Donald Tusk powiedział na początku tego roku: rodzina, praca, inwestycje. Powiedział, że no w ciągu najbliższych 12 miesięcy ma powstać około 400 tysięcy miejsc pracy. Rząd chce też utrzymać możliwie wysokie tempo inwestycji infrastrukturalnych.
No, Donald Tusk wiele rzeczy obiecywał. Wczoraj mieliśmy Dzień Dziecka. 4 lata temu, a może nawet 5 lat temu, w 2008 albo w 2009 roku obiecał, też chyba na Dzień Dziecka, że każde dziecko w szkole podstawowej otrzyma laptop. Taka była obietnica. Czy ona została spełniona? Czy ktoś o niej pamięta? Donald Tusk o tym pamięta? Czy media mętnego nurtu premierowi Tuskowi o tym przypominają? Oczywiście nie. Obiecał różne rzeczy.
Z drugiej strony,
rzeczy.
Po co dziecku laptop, jak ono głodne idzie do szkoły?
A oczywiście, to jest druga sprawa i dużo, dużo ważniejsza. Dużo, dużo ważniejsza. Ale ja, mówiąc o tej obietnicy, chciałem zwrócić uwagę na propagandę. Na tą wylewającą się propagandę sukcesu przy skrzypiącej rzeczywistości, bo rzeczywistość skrzypi. Słusznie ojciec powiedział, że dzieci są głodne, że w Polsce bieda ma twarz dziecka, że 30% rodzin, które posiadają czwórkę i więcej dzieci, żyje na progu ubóstwa. To są fakty. To są fakty, które przedstawia Główny Urząd Statystyczny. Jaka jest reakcja rządu w tej sprawie? Propaganda, jakieś zaklęcia, jakieś teorie, które potem są zapominane i zupełnie w życie nie wdrażane.
A w jaki sposób wyobrażacie sobie, pan wspomniał o tym 1 200 000 miejsc pracy w powiecie czy w powiatach?
Tak.
Jak sobie to wyobrażacie? Bo no, stoczni gdańskiej, czy gdyńskiej, szczecińskiej no, przywrócić tak szybko nie można, tak? Czy potężnych zakładów pracy, które też może były kołem zamachowym dla innych. Bo gdy pan wspomniał o Fiacie na Żeraniu, pomyślałem o Fiacie, Fiat Auto Poland w Tychach, kiedy słyszałem kiedyś jednego księdza, który na Jasnej Górze był z ludźmi pracy, i wspominał, że naprawdę to w Sosnowcu, w Dąbrowie Górniczej odbiły się echem zwolnienia, te, które dokonały się w Fiacie Auto Poland. Więc my nawet o tym może nie wiedzieliśmy, tak? Tylko wiemy, że 1500 osób jest zwalnianych w Tychach, ale ile kooperantów, tak, tego już nie wiemy. I teraz, czy wystarczy powiedzieć, tak? Bo chcielibyśmy, żeby, no, wy chcielibyście, Prawo i Sprawiedliwość, żeby ludzie wam zaufali, żeby na was postawili, bo my mamy rozwiązanie. I teraz pytanie, czy rzeczywiście tak jest? Czy jest szansa dla Polski i tym samym dla Polaków na to, żebyśmy gdzieś widzieli, że pojawia się jakaś stabilność, jakieś dobre rozwiązania?
Oczywiście jest szansa. My jesteśmy konkretni. Narodowy Program Zatrudnienia to projekt ustawy opracowanej przez ekspertów, przez naszych ekspertów, dopracowanej. Na czym polega mechanizm? Powiem generalnie. Polega na tym, że wszyscy ci, którzy będą chcieli zainwestować w Polsce powiatowej, otrzymają ulgi. Otrzymają ulgi, będą płacić niższe podatki, po prostu. A wszyscy ci, którzy zostaną zatrudnieni, szczególnie ludzie młodzi w tych firmach właśnie w Polsce powiatowej, także otrzymają konkretne wsparcie z budżetu państwa. Bo od tego jest budżet państwa, żeby stymulował zatrudnienie, wzrost zatrudnienia. Proszę zwrócić uwagę na to, że w polskim budżecie jest Fundusz Pracy, 7 miliardów złotych, ale co roku połowa tej kwoty jest zamrażana, dlatego żeby minister finansów mógł ukryć zadłużenie Polski i deficyt finansów publicznych właśnie w ten sposób. Pieniądze są, tylko trzeba je rozsądnie wydawać i koncentrować się w pewnych działaniach. Pieniądze należy też pozyskiwać. Na przykład co roku banki działające na terenie Polski, bo to nie są polskie banki, to są banki działające na terenie Polski, przynoszą blisko 16 miliardów złotych zysku. Blisko 16 miliardów złotych zysku. To jest sfera, którą należy opodatkować. Hipermarkety. Proponujemy podatek obrotowy od hipermarketów. Sieci handlowe o olbrzymich obrotach, które są bezkonkurencyjne, jeżeli chodzi o małe, rodzinne sklepy, bo nie mogą sprostać te małe sklepy i padają, szczególnie w małych miejscowościach. Kiedy powstaje supermarket, odbija się to negatywnie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie innych małych, rodzinnych sklepów. Także proponujemy uregulowania, które przywrócą tą konkurencję. A więc zaprzestać wyprzedaży majątku państwowego, bo kapitał ma narodowość. Ja mówiłem o żerańskiej FSO, przypominając to, że to premier włoski Berlusconi wymusił poprzez działania polityczne na prywatnej firmie, jaką jest Fiat, przeniesienie produkcji Fiata Pandy z Polski pod Neapol. A czy my możemy w jakikolwiek sposób, czy mamy jakiś argument wobec Włochów? No nie mamy, bo kapitał polski został wyprzedany, przemysł polski został zlikwidowany, zresztą w atmosferze skandali związanych z tą prywatyzacją, która była pełna nadużyć z początku lat 90. Ale czy to oznacza, że my już jesteśmy bezradni, nie możemy nic zrobić? Nie. Trzeba koncentrować kapitał polski, trzeba nie wstydzić się, bo nie ma w tym nic złego, że kapitał będzie pod kontrolą państwa polskiego, bo jedynie duży kapitał w Polsce to jest kapitał właśnie państwowy. I te inwestycje będą z pożytkiem dla państwa polskiego, dlatego że te inwestycje będą tworzyły miejsca pracy w naszym kraju. To zostało zrealizowane na Węgrzech. Viktor Orbán w podobnej sytuacji przejmował władzę po 8 latach fatalnych rządów postkomunistów na Węgrzech. Poprzednik Orbána, Giurgiani, przyznał publicznie, że kłamał rano, w południe, wieczorem i potrafił jednak postawić na nogi gospodarkę węgierską. Dziś, o czym się mało mówi, Węgry zrównoważyły budżet, swój budżet państwa. Dziś wyszły z procedury nadmiernego zadłużenia. Jest taka procedura w Unii Europejskiej, a Polska pod rządami Donalda Tuska w tą procedurę popadła i w tej procedurze wciąż jest. Ostatni komunikat Komisji Europejskiej jest taki, że Komisja Europejska daje nam kolejne 2 lata na to, żebyśmy deficyt zredukowali. A Węgry Orbána zrobiły, te działania przeprowadziły i to nie kosztem ludzi ubogich, tylko kosztem właśnie banków, firm, które mają pieniądze, generują zyski. A co robi Donald Tusk? Podwyższył podatek VAT, który uderzył szczególnie mocno w tych, którzy są średnio i gorzej sytuowani. Sięga do płytkich kieszeni. Ostatnia ustawa, tak zwana ustawa śmieciowa. Odprowadzanie śmieci z gospodarstw domowych. Znowu rękami samorządów sięganie do kieszeni Polaków. Drenowanie tych kieszeni, nie wiem jak jest w Toruniu, ale w przypadku Warszawy, to jest znaczące podwyższenie kosztów odbioru śmieci. To jest taka metoda. Likwidowane szkoły, bo samorządy powiadają, nie mamy pieniędzy, żeby te szkoły utrzymać. Ale kiedy był omawiany budżet państwa na rok 2013, pod koniec ubiegłego roku, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej. Usłyszeliśmy, że nie ma takiej potrzeby. Samorządy sobie poradzą. A więc to jest zaplanowana polityka władzy, tak, polegająca na tym, żeby drenować kieszenie najuboższych, bo wobec swoich oni są hojni. Chłopcy Drzewieckiego, czyli ci panowie ze spółki, która miała przygotować Euro 2012. Drzewiecki to były minister, były skarbnik PO, który nazwał Polskę dzikim krajem. Mówił to z Florydy zresztą, grając sobie w golfa bodajże wówczas. Oni otrzymali nagrodę w wysokości 1 300 000 zł na głowę. 1 300 000 zł na głowę. Tak, czyli wobec swoich ta władza jest hojna, ale wobec zwykłych obywateli jest bardzo drastyczna i bardzo brutalna.
Ta ustawa śmieciowa, o której pan wspomniał, niedawno spotkałem się z jednym z urzędników w gminie i mówił, że wchodzą nowe procedury, ludzie będą się musieli uczyć sortować śmieci, będziemy my je jako samorząd musieli je utylizować, jesteśmy za to odpowiedzialni. Tylko rozmawiałem z kimś z zakładu usług komunalnych i powiedział, niestety, proszę księdza, nam się nie udało wygrać przetargu, bo wygrała firma i mówi, tak jest w wielu przypadkach, firma z kapitałem zagranicznym, na przykład francuskim czy niemieckim, że my tutaj nawet nie potrafimy zadbać tak o to, żeby te pieniądze pozostały w samorządzie albo w firmach, które są jakoś samorządowe w naszych firmach, tylko kapitał obcy wywozi i robi pieniądze nawet na naszych śmieciach. Ale teraz tak.
A jeszcze proszę ojca, do tej ustawy śmieciowej. To też jest bardzo charakterystyczne. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości jako jedyny nie poparł tego projektu. To było w poprzedniej kadencji. To był projekt rządu Donalda Tuska.
Jakieś rozwiązanie na te śmieci, tak, trzeba mieć.
Mamy też, za chwilę do tego dojdę. Zagłosowało PO, PSL, SLD też poparło te rozwiązania. My teraz złożyliśmy projekt ustawy uchylającej te przepisy, dającej czas do sformułowania nowego programu. Bo oczywiście segregacja śmieci ma sens, ale wtedy, kiedy te śmieci posegregowane są potem wykorzystywane, stanowią surowce wtórne. Bo kto nam da gwarancję, że ludzie posegregują śmieci, a potem one nie zostaną zebrane i wykorzystane tak, jak teraz są wykorzystywane, czyli nie trafią na jakieś wysypisko śmieci. Na zachodzie Europy na posegregowanych odpadach firmy zarabiają. Tam są to nieznaczne, niewysokie opłaty za odbierane śmieci. A w Polsce wręcz przeciwnie. Okazuje się, że jest to źródłem zysku, tak jak ojciec powiedział, dla firm dużych, a duże firmy z reguły są własnością obcego kapitału. I co jest najbardziej bolesne, to, że wzrastają koszty odbioru tych śmieci. To jest kolejny drenaż kieszeni Polaków.
Ale my nie potrafimy sobie z tym poradzić. Czy ktoś to nie przemyślał tego, że winno to być jakoś połączone, tak, żeby jeden interes wypływał z drugiego. Tak naprawdę u góry powinien być interes państwa, Polski, interes Polaków. I teraz co zrobić, żeby to wszystko się ładnie z sobą wiązało, żeby nie było tak, że no tutaj interes właśnie innego państwa, tak? Bo na przykład angażuje się w to samorząd, ale z pieniędzmi francuskimi, niemieckimi, szwedzkimi, patrzymy na firmy nawet energetyczne, że one wchodzą na nasz rynek, pewny rynek, bo z energią elektryczną czy z ciepłem mamy cały czas do czynienia i będzie zużycie ciepła i energii elektrycznej i wchodzą na nasz rynek obce firmy. Czy my się nie potrafimy jak gdyby od tego ustrzec albo nie wiem, podejmować takie działania, które sprawiałyby, że my będziemy na tym zarabiali, tak? Że my się będziemy rozwijali.
To wszystko zależy od podstawy władzy. Tylko ci, którzy dziś Polską rządzą, chcą być chwaleni przez Niemców, Francuzów, bo uważają, że wtedy będzie dobrze. Chcą płynąć w tym głównym nurcie, a będą chwaleni wtedy...
Pytanie o ten interes żywotny państwa.
Ale więc właśnie, a będą chwaleni wtedy, kiedy w tej piramidzie, o której ojciec mówił, no interesy będą ułożone odwrotnie niż być powinny. Czyli ten interes narodowy będzie gdzieś tam daleko, a najważniejszy będzie interes inny. Mówiłem o tym, że kapitał ma narodowość. No to jest fakt niezbity. Mówiłem o tym, że inne państwa dbają o swoich pracowników. Tylko rząd obecnie rządzący nie dba. Przypomnijmy sobie, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński. Przecież prasa niemiecka była niedobra. Krytykowała prezydenta Kaczyńskiego, krytykowała premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego? Dlatego, że Niemcom stawiał warunki. No, na tym polega właśnie polityka, na tym polega dyplomacja, żeby stawiać warunki, żeby dochodzić do porozumienia w poszanowaniu własnych interesów, a nie na oddawaniu wszystkiego, nie na godzeniu się na wszystko. To jest metoda, która może zaprowadzić szefa rządu obecnego, ministra spraw zagranicznych, rzeczywiście do stanowisk w Komisji Europejskiej, być może nawet wysokich i osobisty sukces ci panowie odniosą, no ale minister to sługa. Oni powinni służyć narodowi i z tych obowiązków się nie wywiązują, a więc trzeba inaczej usytuować hierarchię potrzeb, obowiązków. Można to zrobić, tylko władza musi być inna. Po prostu władza nie może być zakładnikiem grup interesu. A dziś tak jest. Obecna władza możnych nie tyka. Są całe sfery w Polsce instytucji albo nieopodatkowanych, albo opodatkowanych w sposób bardzo łagodny, a zwykli obywatele przez państwo polskie są traktowani w sposób opresyjny. Odwołam się do tytułu filmu Układ zamknięty. Tak, to rzeczywiście tak wygląda. Dziś wystarczy, że jest nieuczciwy prokurator, nieuczciwy naczelnik Urzędu Skarbowego i każdego potrafią zniszczyć. Każdą inicjatywę gospodarczą potrafią zniszczyć. A ile jest na przykład interpretacji prawa podatkowego w Polsce? Blisko 200 tysięcy. O co w tym wszystkim chodzi? O co chodzi w tym gąszczu? No pewnie o to, żeby było stworzone pole do nadużyć.
A jak chcecie wzbudzić zaufanie u, można powiedzieć, wyborców, bo zostaliście odsunięci od władzy, no i pokazano, żeby Polacy mieli do was niechęć, do prezesa Kaczyńskiego, do Prawa i Sprawiedliwości, że wszystko co złe to związane z Prawem i Sprawiedliwością, z waszą partią. I teraz, czy jest możliwe budowanie, nie wiem, rządu większościowego, albo z kim, pytanie, w przyszłości budować na przykład koalicję?
Cel, jaki sobie stawiamy, to takie zwycięstwo w wyborach, które da nam możliwość samodzielnego rządzenia. Czy jest to nierealne? Myślę, że jest to realne, tylko trzeba pracować. Dlatego te wyjazdy, spotkania z ludźmi. 3 tygodnie temu zacząłem swoje wyjazdy od Augustowa, potem byłem w Sejnach, w Olecku, następnie w Gołdapii, w Węgorzewie, w Kętrzynie i w Bartoszycach. Miesiąc temu, czy nawet trochę więcej niż miesiąc temu, Zawiercie, później był Miechów, Proszowice, a następnego dnia Wieliczka, Myślenice, Limanowa i Biecz. A więc jesteśmy aktywni, rozmawiamy z ludźmi i pokazujemy konkrety. Można Polską rządzić inaczej. Ten czas rządów Prawa i Sprawiedliwości był czasem odmiennym od tego, jaki jest dziś. Budżet państwa. Na przykład wzrost gospodarczy, blisko 7 punktów procentowych. Tak Polska powinna się rozwijać, żeby dogonić poziom gospodarczy państw położonych na zachód od naszego kraju. Nowe miejsca pracy, tak. Wzrost poziomu życia, oczywiście tak. Wykorzystanie funduszy unijnych, tak. Ale też wspieranie przedsiębiorczości, koncentracja polskiego kapitału, tworzenie miejsc pracy właśnie w Polsce, traktowanie nas później w konsekwencji jako partnera przez kraje Unii Europejskiej. Dlaczego na przykład Donald Tusk nie zastosował weta w 2008 roku, wtedy kiedy decydowała się sprawa pakietu klimatyczno-energetycznego? Dlaczego nie zastosował weta? Dlatego, że stwierdził, że weto to jest taka broń atomowa, ona powinna być używana w ostateczności. No to była sytuacja ostateczna. Należało wówczas zawetować te rozwiązania, które są niekorzystne dla Polski, bo są niekorzystne dla Polski. Z tego, że władza nie szanuje swoich obywateli, rezultat jest taki, że inne państwa nie szanują Polski. No to, co się dzieje w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, postawa rosyjska urąga. Urąga godności, urąga wszelkim standardom. Ale dlaczego tak się dzieje? No otóż dlatego, że Donald Tusk oddał i postępowanie wyjaśniające, i śledztwo w ręce rosyjskie i mówił nam, że mamy zaufać Rosjanom i czekać. Czy był tak naiwny, że nie zdawał sobie sprawy z rezultatów takiego działania, czy też chodziło o coś innego w tej sprawie?
Czasami jest tak, że przeciwnikowi przykleja się łatę. Wy jesteście jako opozycja też przeciwnikiem dla Platformy Obywatelskiej i taką łatą jest też katastrofa smoleńska, tak? Że polityka przez katastrofę smoleńską, jakby to stanowiło wszystko, tą zasadę czy fundament, na którym budujemy, przez który zwracamy się do społeczeństwa, do opinii społecznej.
Katastrofa smoleńska, wyjaśnienie przyczyn katastrofy jest niezwykle ważne. Jest niezwykle ważne. Chociaż nie jest jedyną sprawą, którą zajmuje się Prawo i Sprawiedliwość. W czasie naszej rozmowy mówiłem konkretnie o pomysłach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących wzrostu zatrudnienia, dotyczących zmiany w służbie zdrowia, czyli przywrócenia dostępności służby zdrowia. W sprawie systemu emerytalnego też można by mówić długo o naszych pomysłach. A dlaczego tak istotna jest sprawa wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej? No bo pytanie zasadnicze, które należy postawić. Czy państwo polskie, które nie było w stanie zapewnić bezpieczeństwa głowie tego państwa, więc prezydentowi Rzeczypospolitej, jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju? Moim zdaniem to pytanie retoryczne. Ale dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że władza taką postawę przyjęła, że władza nie chciała odwołać się do Unii Europejskiej, do Paktu Północnoatlantyckiego. To są instytucje, w których jesteśmy. Tak, jesteśmy w tych instytucjach i takie wsparcie powinniśmy otrzymać. A proszę zwrócić uwagę na to, że nawet po latach można wrócić do sprawy. W 2004 roku zginął prezydent Macedonii, Boris Trajkowski. I mówiono początkowo, że to była katastrofa. Teraz wznowiono postępowanie. Zginął na terenie Bośni i Hercegowiny, a więc poza państwem macedońskim. Powstała międzynarodowa komisja i sprawa jest wyjaśniana. A co w przypadku naszego kraju? Co w przypadku władz? Minister Sikorski bezpośrednio po katastrofie powiedział, jakie były jej przyczyny. No przecież skąd mógł wiedzieć, jakie były przyczyny katastrofy? W takiej sytuacji należy zachować wielką ostrożność. Należy zachować też wielką pieczołowitość w wyjaśnieniu wszelakich przyczyn. A tymczasem mamy do czynienia z próbą zepchnięcia tej sprawy na boczny tor, niepoważnego traktowania tej sprawy. A przecież zgodnie Sejm i Senat Rzeczypospolitej uznały, że tragedia z 10 kwietnia 2010 roku była największą tragedią po II wojnie światowej. I dlaczego władze polskie tak traktują tą katastrofę? Dlaczego oddały, jeszcze raz to powtórzę, zarówno śledztwo, jak i wyjaśnienie przyczyn katastrofy obcemu państwu? Dlaczego kłamano? Dlaczego z mównicy sejmowej zapewniano nas, że teren katastrofy został pieczołowicie zbadany? Dlaczego zapewniano nas, że przy sekcjach zwłok uczestniczyli polscy specjaliści? Potem okazało się, że pozamieniano ciała ofiar. No przecież czym my mamy do czynienia w tej sprawie? To wszystko trzeba wyjaśnić i to można wyjaśnić. To należy zrobić w imię przyszłości, naszej przyszłości.
Dziękuję. Mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Witam serdecznie.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jonie z Gdańska.
Prosimy.
Witam ojca i pana przewodniczącego. Proszę ojca, ja tu do was nieraz dzwonię do telewizji. Jestem przedwojennym, który byłem 5 lat niewolnikiem jako dziecko, 12 lat. I 5 lat byłem między gestapo i żandarmerią. I co to znaczy wojna, co to znaczy właśnie to wszystkiego, co dzisiaj się dzieje. Pana Tusa, czyli jak to mówiąc, kochanego panie Polaka, który na Polaków patrzy jak na idiotów. Nie mówi wy Polacy i tak dalej. Znam osobiście, bo jako elektronik tutaj w rafinerii wrążałem urządzenia, a on panie nam kominy czyścił. I on dzisiaj, panie, potrafi powiedzieć dla mnie Polaka, jako ja rodowitym Polakiem jestem dumnym, że jestem Polakiem, a taki Szwab, przepraszam za słowa, bo inaczej mogę wyrazić, on ci powie, wy, panie, Polacy. I mam prośbę do panów, do pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, ja mam prośbę do pana, proszę więcej mówić o tym, kim kto jest. Jakiego pochodzenia pochodzi? Bo Polacy myślą, że to jest Polak, a to nie jest Polak. Mam koleżankę, która jest właśnie z jego wioski. Ja z nią rozmawiam, jak tam pani Tusowa. To ona, dosłownie, przepraszam, mówi, słuchaj kochany, to był jego dziadek pierwszy, który mówi pierwszą legitymację partyjną, założył hitlerowską. Mówi, bo jemu bratu zęby pochybiali. I on dzisiaj mówi, śmie wychodzić na trybunę i mówi, wy Polacy, ja sobie tego nie życzę. Panie Tus, jeśli pan słucha, to proszę pana, niech pan zacznie od siebie, bo pan może ludzi oszukać, ale Boga pan nie oszuka. Boga pan nie oszuka, zaznaczam.
Panie Dzienicy, bardzo dziękuję za telefon. Przepraszam, bo pan już sam przeprosił za tego Szwaba. Nie wiem, czy to jest rozwiązanie, że tak będziemy do siebie podchodzili, kto ma jakie pochodzenie. Najważniejsze jest to ta dbałość, tak? Czy ja się czuję odpowiedzialny za to, co otrzymałem. Tutaj myślimy o premierze. Czy jest takie, czy innej narodowości, to już gdzieś tam pewnie też w opinii publicznej wielokrotnie się pojawiało. Więc chyba to też nie jest podstawa do rozmów, do dyskusji. Nie wiem, jak pan to ocenia.
Ja myślę, że najważniejsza jest prawda, że prawda nas wyzwoli, a więc powinniśmy, i to jest zadanie dla państwa polskiego, także mówić wprost o naszej historii. Mnie bulwersuje na przykład to, że pieniądze państwowe są przeznaczane na produkcję filmu pod tytułem Pokłosie, który jest kłamstwem historycznym, który obarcza nas, Polaków, winą za zbrodnie niemieckie dotyczące mordowania Żydów. Bo rzeczywiście to Niemcy, to funkcjonariusze państwa niemieckiego te morderstwa przeprowadzali. Ale tu potrzebna jest aktywność właśnie państwa polskiego. Potrzebne są reakcje wtedy, kiedy mówią na świecie, kłamią o polskich obozach koncentracyjnych. To były niemieckie obozy koncentracyjne. To były niemieckie obozy koncentracyjne. Potrzebna jest reakcja wtedy, kiedy Niemcy stawiają siebie w roli ofiar II wojny światowej, a byli agresorami. To oni rozpętali II wojnę światową, to oni dopuszczali się przestępstw. Ale tu jest brak poczucia sprawiedliwości, bo kiedy zbrodniarze niemieccy są ścigani, ostatnio 93-letni zbrodniarz z Auschwitz został pojmany, to wtedy ja pytam, a dlaczego zbrodniarze ubeccy, działający już po zakończeniu II wojny światowej, nie zostali osądzeni, nie zostali skazani? Ostatnio byłem na Rakowieckiej w więzieniu z córką rotmistrza Pileckiego, z panią Zofią Pilecką. No i bohater, no niewątpliwie bohater, patriota, człowiek niezwykły. Szczątki prawdopodobnie rotmistrza Pileckiego spoczywają na łączce na cmentarzu Powązkowskim, w zbiorowej mogile. Dopiero teraz dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej prowadzone są prace ekshumacyjne, tak żeby godnie szczątki doczesne patriotów, bohaterów zostały pochowane. Dlaczego tak późno? Dlaczego ci, którzy dopuszczali się przestępstw, nie zostali skazani, nie zostali osądzeni? Takie osądzenie ma znaczenie symboliczne. Przypomnę, że w Egipcie, kiedy doszło do przełomu, to wtedy dyktator przed oblicze sądu został przywieziony na łóżku szpitalnym, bo chodziło o sprawiedliwość właśnie. Nawet nie o wysokość tej kary, tylko o sprawiedliwość, żeby kolejny dyktator wiedział, czy też ktoś, kto planowałby takie działania wbrew prawu, wbrew narodowi, żeby się zastanowił, czy warto. A co się dzieje z generałem Jaruzelskim? Unika odpowiedzialności karnej. Kilka tygodni temu miało miejsce posiedzenie sądu w sprawie grudnia 70 roku. Morderstwa z 70 roku. Morderstwa dokonanego przez ówczesne władze. Kociołek został uniewinniony. Jaruzelski był wówczas ministrem obrony narodowej. Nie zasiadł na ławie oskarżonych. No i tak to wygląda. A więc prawda historyczna, przypominanie o naszej historii. My mamy bogatą historię. My mamy naprawdę bohaterów, którzy powinni być stawiani za wzór kolejnym pokoleniom. I upowszechnianie tej wiedzy, bo kiedy w szkole ogranicza się liczbę nauczania godzin historii, no to o czym to świadczy? To świadczy o intencji władz.
Dziękuję panie Dionizy, więc prosiłbym o przedstawienie sprawy merytorycznie, jeżeli pan premier miałby tu w tym momencie czuć się też obrażony, więc tylko przepraszam za te słowa, których pan użył. Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszechdzica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam pana posła. Mówi Andrzej z południowo-wschodniej Polski, dokładnie z powiatu Tomaszów-Lubelski. Panie pośle, panie przewodniczący Błaszczak, wszystko co pan mówi w tej chwili przysłuchuję się tym słowom, jest ważne i ma pan rację. Ma pan na tej, nie tylko w 100%, na tej, powiedziałbym tak kolokwialnie, w 1000%. Panie pośle, rzecz jest taka. Mnie się wydaje, jeśli państwo mielibyście powrócić do władzy, to jeśli czegoś ludzie oczekują, zwłaszcza tu ludzie w takich małych miejscowościach, w powiatach, jak tutaj, gdzie ja mieszkam, to panie pośle, musi być zdecydowanie. Ja bym życzył sobie, że jeśli PiS miałby powrócić do władzy, panie pośle, to żeby podjął takie decyzje, przynajmniej odważne, jak podjął premier Orban. Wracamy do premiera Orbana, bo muszę z uznaniem powiedzieć, to co Węgrzy pod rządami pana Orbana dokonali, to się naprawdę chyba w żadnym kraju byłym komunistycznym nie powiodło. I naród tego, wie pan, może nie cały naród, bo wiadomo, że wszystkich nie przekonamy, ale to co pan mówi, no, trzeba, panie pośle, naprawdę przeprowadzić głębokie reformy. I to odważne. I nie patrzeć na to, co tak zwane, ja powiem to otwarcie, to lewactwo, które przeszkadza we wszystkim. Ono siedzi. Polska nie została rozliczona. Uważam, panie pośle, że gdybyście powrócili do władzy, trzeba rozliczyć wszystkie te prywatyzacje, które zostały w sposób bezpardonowy wyprzedane. Są ci ludzie dalej są na wyrażonych stanowiskach. No, to jednym z takich panów jest pan Lewandowski. Jest nim były premier pan Buzek. Dzisiaj godnie występują w telewizji i uważają się za wielkich polityków. Sprawa rolnictwa, panie pośle, tutaj w naszym terenie padły zakłady. Padła mój zakład, w którym ja się urodziłem, wychowałem, gdzie moi rodzice, dziadkowie pracowali cukrownią orzeczeń. Pan Donald Tusk się cieszy, że dostaną miliardy z Unii Europejskiej. Pytam się, po co? Po co nam miliardy? Do czego? Te zakłady należałoby odbudować, odbudować szkolnictwo zawodowe, które padło. Wiem, że państwo macie w swoich planach, jeśli powrócilibyście do władzy, że szkolnictwo przywrócilibyście 7 lat do szkoły, bo to jest normalny proces. 8-klasowe szkoły podstawowe, 4-letnie licea, 5-letnie. Tak, do tego trzeba powrócić, panie pośle, bo niewiele ludzi z naszego społeczeństwa wie, że komuniści po 1945 roku przyjęli system oświatowy, który był w Polsce przedwojennej, a uznawany był wówczas w Europie jest jeden z najlepszych systemów oświatowych w Europie, więc nie mamy się czego wstydzić. Panie pośle, ci wszyscy aktorzy, reżyserzy, którzy krzyczą, plują na Polskę, powiem tak brzydko, plują. Odciąć im trzeba źródło z tego Państwowego Instytutu Filmowego, gdzie żerują na składkach społeczeństwa. A dlaczego pan Wajda, pan Kuc, ci wszyscy, którzy z was się wyśmiewają i z Polaków, nie są w stanie sprowadzić producenta, który by zapłacił za ich produkcję? Dlaczego się mają ślizgać po plecach narodu? Czas tym skończyć. Trzeba zrobić lustrację w sądach, w prokuraturach. Ci ludzie dalej siedzą, niszczą was również, waszą partię. Dzisiaj przysłuchałem się, panie pośle, o 12:00 był taki program na TVP Info, gdzie była mowa o in vitro i o pracy, o niepracowanie w niedzielę. I troszeczkę bym zniesmaczony, bo siedział pan poseł Kraczkowski, pan Max Kraczkowski, dobrze mówię?
Tak, tak.
I tam pan redaktor prowadził, bo dość była ta o in vitro, bo dość taka bezczelna rozmowa. I pan redaktor w pewnym momencie pozwolił sobie na taką uwagę, mówi, no ale wie pan do pana Maxa, ale trzeba, wiadomo, że musimy przyjąć to in vitro, bo będzie Unia Europejska oczekuje. Ja się pytam, co Unia Europejska ma oczekiwać od nas? Jeśli jest polski rząd, jeśli potrafi w sposób kulturalny i zgodnie z polską tradycją, z polską wolą przeprowadzić, to się nie da zapędzić kozi róg. Troszkę mi to zdziwiło, że pan Max Kraczkowski nie zareagował. Pan redaktor życzył sobie, żebyśmy wszystko przyjęli, co Unia Europejska nam każe, a Unia Europejska nie musi wszystkiego okazać.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję panu za telefon. Pozdrawiamy Lubelskie, Tomaszów Lubelski, w którym pan mieszka, żyje. Panie pośle, rozliczyć reformy, lustracja, to też było takim momentem, gdy was, można powiedzieć, odsuwano od władzy, gdy na was nie postawiono w tej kampanii wyborczej, że właśnie tacy byliście, tak? Żeście się wszystkiego czepiali, może zbyt radykalni, przedstawiano was, że trzeba się was bać, tak? Bo wy przychodzicie o 6 rano z policją do domów.
To wzbudzało wściekłość, ale rzeczywiście policja przychodziła do domów tych, którzy byli podejrzani o korupcję. A za czasów rządów Donalda Tuska był taki przypadek, że policja przyszła do domu pani wychowującej samotnie dwójkę dzieci przed godziną 22. Dzieci trafiły do takiego pogotowia opiekuńczego, a pani trafiła do aresztu, dlatego że opóźniała się ze spłatą 2000 zł. A do studenta który stworzył stronę antykomor.pl, na której rzeczywiście, podsumowywał prezydenturę Bronisława Komorowskiego. Być może niektóre z tych żartów były niestosowne. No ale do tego studenta o 6 rano przyszła ABW, zatrzymała go. No i widać, do kogo policja przychodzi za czasów rządów koalicji PO-PSL. Oczywiście z korupcją trzeba walczyć i to trzeba walczyć jednoznacznie i bardzo zdecydowanie, bo proszę zwrócić uwagę na to, że na przykład kilometr autostrady wybudowanej w Polsce jest droższy od kilometra autostrady wybudowanej w Niemczech. Tak. Przyznaje to sam Donald Tusk na swojej stronie internetowej. Podczas gdy przecież przeciętne wynagrodzenie Niemca jest 3-4-krotnie wyższe niż przeciętne wynagrodzenie Polaka. Podczas gdy materiały potrzebne do budowy tej autostrady przecież w Polsce też są tańsze. Tu już różnica nie jest tak duża jak w przypadku wynagrodzenia, niestety, bo te ceny się zbliżają do siebie. No ale dlaczego? Dlaczego w Polsce kilometr autostrady jest droższy niż w Niemczech? A jeszcze wykonawcy, podwykonawcy budowy dróg wciąż mają niezapłacone za wykonane prace. Co się nasuwa? No mamy do czynienia z korupcją, po prostu te pieniądze rozchodzą.
Gdzie, w jaki sposób podjąć się takich radykalnych działań? No bo z jednej strony społeczeństwo czegoś się spodziewa, a z drugiej strony tego się boi.
Trzeba mieć charakter. Trzeba mieć charakter. I pan mówił o przykładzie Viktora Orbana na Węgrzech. Rzeczywiście, trzeba mieć charakter, trzeba być zdeterminowanym i uczciwym. A droga premiera Jarosława Kaczyńskiego to pokazuje. Zdecydowanie uczciwość, wierność poglądom przez całą aktywność od początku lat 90. No i sukcesy gospodarcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. A więc my jesteśmy zespołem ludzi przygotowanych do sprawowania władzy. Wtedy, kiedy złożyliśmy wniosek o konstruktywne wotum nieufności, poprzedziliśmy ten wniosek kilkunastoma konferencjami pod wspólnym tytułem Alternatywa, na które zapraszaliśmy ekspertów. My chcemy i potrafimy czerpać z wiedzy ekspertów, z wiedzy naukowców. Taka rzecz charakterystyczna PKP, debata, którą zorganizowaliśmy w Sejmie, wspominałem o tym. Otóż podczas tej debaty naukowcy zgodnie mówili, że z ich ekspertyz, naukowcy, profesorowie Politechnik działających na terenie naszego kraju, że obecnie rządzący z ich wiedzy nie chcą korzystać. Po prostu nie chcą korzystać. Uważają, że są lepsi. Czyli minister Nowak i równi mu wiekiem panowie z zarządów PKP za te sowite wynagrodzenia uważają, że mają większą wiedzę, bogatszą wiedzę niż profesorowie Politechnik Polskich. No to jest przejaw arogancji i pychy. A trzeba mieć charakter, żeby rządzić, bo wtedy ten, kto rządzi, jest poddany różnego rodzaju naciskom. Tak, poddany jest różnego rodzaju naciskom i to płynącym z zewnątrz, tak jak pan mówił, Unia Europejska. Unia Europejska, proszę państwa, nie każe. Unia Europejska nie każe. Przecież to nie jest tak, że Unia Europejska kazała Donaldowi Tuskowi zamknąć stocznię w Szczecinie i w Gdyni, bo Angeli Merkel nie kazała. Mówiłem też o tym, a jesteśmy w jednej Unii Europejskiej, w tej samej Unii Europejskiej. To nie jest tak, że Unia Europejska narzuca nam sposób naszego życia, hierarchię wartości. Nie, nie. My ją sami kształtujemy. A żeby jeszcze mieć pewność co do tego, to świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wynegocjował wyłączenie Polski z karty praw podstawowych. My i Wielka Brytania są wyłączone z karty praw podstawowych. Wielka Brytania z innych przyczyn, z przyczyn liberalnych. My z przyczyn moralnych, bo ówczesna władza z prezydentem Kaczyńskim na czele nie życzyła sobie tego, żeby Bruksela w jakikolwiek sposób wpływała na to, jakim systemem wartości się posługujemy w naszym kraju. To jest kompetencja państwa polskiego i tak powinno pozostać.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Serdecznie pozdrawiam ojca. bardzo serdecznie ojca Grzegorza. No i bardzo serdecznie pozdrawiam pana przewodniczącego, Zbigniew Sulewicz. Bardzo się cieszę, że mógł pan, miał pan dzisiaj możliwość przedstawić ten cały bagaż, można powiedzieć, co by trzeba bardzo szybko naprawić, żeby cokolwiek w jakiś sposób przywrócić na właściwe miejsce. A tego jest strasznie dużo. Służba zdrowia, bezrobocie, jej kochany, sądownictwo, prawie wszystko. I teraz jest pytanie podstawowe. Jak przejść z tego, co można zgłosić, do tego, co można zrobić? Anoż jedna droga. Musicie po prostu wygrać wybory. Ale wygrać tak wybory, żeby mieć 51% w Sejmie. I jak to zrobić? Otóż jedną z ważniejszych dróg to jest to, żeby właśnie tam, gdzie pan siedzi, żeby to dotarło do szerokiego grona. A co to oznacza? Żeby telewizja FAM między innymi miała miejsce na multipleksie, żeby szeroko grono ludzi mogło usłyszeć tą prawdę, żeby do nich to dotarło. A wiadomo, że robią wszystko, maksymalnie wszystko, żeby, broń Boże, to do tego nie doszło. I tego się najbardziej boję. Dlatego, panie przewodniczący, uważam, że klub i wszyscy posłowie powinni maksymalnie skoncentrować wszystkie siły, żeby w jakiś sposób, oczywiście metody są różne, walczyć o to miejsce na multipleksie, na telewizji trwa. Tego jest, oczywiście metod jest bardzo wiele, od wszelkiego rodzaju manifestacji, ale również podsyłam do wykorzystania. Myśmy razem z profesorem Bruno napisali list otwarty do prezydenta Komorowskiego. I tam żeśmy wykazali, przez prawników zostało to sprawdzone paragrafami, w jaki sposób Krajowa Rada łamie konstytucję. Po prostu łamie. I to moglibyście wykorzystać nawet na wszystkich tych komisjach, nawet na tej komisji, gdzie pan przewodniczy. Tymi operować, krótko mówiąc, paragrafami. I to by była chyba jedna z ważniejszych dróg do uzyskania tego wyniku, żeby te 51% mieć. Ale jest jeszcze jedna sprawa ważna. Mianowicie później po wygranych wyborach będzie potrzeba naprawdę bardzo wielu ludzi. I to ludzi dobrze wykształconych, prawych. I to w moim przekonaniu takim zapleczem, tego jest absolutnie pewny, mam to sprawdzone, jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. I wiadomo, że dzisiaj pani Kudrycka i to całe towarzystwo robi wszystko, żeby rzucać te kamienie pod tą szkołę, żeby ją, krótko mówiąc, no nie dać jej wyjść. A w związku z tym jest obowiązkiem już, nawet można powiedzieć nakazem, żeby klub i wszyscy posłowie, którzy no marzą o tym, żeby zatrzymać ten walec niszczenia i przejąć władzę, wspierać maksymalnie tą Wyższą Szkołę Kultury Społecznej, a szczególnie tych studentów przez wspieranie, bo to generalnie są młodzi ludzie, bardzo zdolni, wykształceni, ale pochodzący z bardzo biednych rodzin. I ich utrzymać, a do tego utrzymać grono profesorskie jest strasznie trudne. I w związku z tym ta następna sprawa właśnie, żebyście zdobili wszystko, żebyście tą szkołę wspierali. Panie pośle, nie będę dalej truł, bo czeka was naprawdę ciężka droga, ale mam nadzieję, że Pan Bóg mi pozwoli, że szybko dojdziecie do tej władzy i zrobicie porządek, ale taki naprawdę generalny porządek. A ten dom naprawdę trzeba porządnie wysprzątać. Czego życzę wam, ale przede wszystkim życzę sobie i wszystkim swoim braciom i siostrom. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Dziękuję, panie kapitanie. To pewnie nie do końca trucie, tak? Tylko nie, to formułowanie bardzo ważne słowa, bardzo ważnych spraw. No, pan mówił o tych spotkaniach eksperckich.
Tak.
Czy rzeczywiście mamy tylu ekspertów? Pamiętam kiedyś pana ministra Zbigniewa Ziobro, który mówił, że gdybyśmy chcieli naprawić system sądowniczy, prokuratorski, to potrzeba nam no, kilku tysięcy ludzi, którzy byliby gotowi do tego, by podjąć konkretne działania. A jeżeli zobaczymy przez wiele urzędów, tych, które no, bezpośrednio służą też obywatelom, to pewnie nie jest to takie proste.
mamy. Mamy, jeszcze raz się odwołam do tego spotkania, choćby do tej konferencji poświęconej kolejom, gdzie byli profesorowie, którzy mają różne poglądy, ale zgodni byli co do tego, że obecna władza jest na tyle arogancka, że nie chce ich słuchać. Są niewątpliwie specjalistami w swoich dziedzinach. W swoich dziedzinach są specjalistami.
Tylko może być tak, panie przewodniczący, że jeżeli mamy w założeniu sprzedać koleje, to po co nam eksperci?
Ależ właśnie, bo nasze
jeżeli
założenie...
Jeżeli takie są założenia, na przykład, że rozwiązaniem jest prywatyzacja firm państwowych, na które jeszcze ktoś tam będzie się łakomił, to po co nam właśnie eksperci, po co nam ten cały trud i pomysł, jak to zrobić, żeby ta firma była jeszcze lepsza i polska?
Rzeczywiście, do tego wszystko się sprowadza, tak, że bezrefleksyjnie obecna władza wyprzedaje majątek i niepotrzebni są eksperci, tylko z tym, że ciśnienie społeczne jest olbrzymie, bo co to oznacza? To oznacza, że absolwenci uczelni nie będą mieli pracy, to oznacza, że Polska będzie wyłącznie dostarczycielem taniej siły roboczej gdzieś tam na zachodzie Europy, niskopłatnej, najgorsze etaty i rynkiem zbytu dla produktów powstających gdzieś na zachodzie Europy. Ale naród się na to nie godzi. Naród się po prostu na to nie godzi. Pan kapitan poruszył dwie rzeczy. Media i edukacja. Rzeczywiście media. Media z misją patrzenia władzy na ręce. Tak jest w przypadku telewizji Trwam i dlatego jest dyskryminowana. W moim głębokim przekonaniu dlatego tak jest, bo telewizja Trwam patrzy władzy na ręce. Nie przypochlebia się władzy, tylko recenzuje władzę. Od tego są media. A media są niezbędne w dzisiejszym świecie. Media rozumiane jako system komunikacji społecznej, jako rozmowy z ludźmi. Właśnie olbrzymią wartością jest wiele wartości Radia Maryja, telewizji Trwam, ale jedną z największych w mojej ocenie jest to, że słuchacze mogą zadzwonić i porozmawiać. Mogą zadzwonić i porozmawiać, że to nie jest jakaś wiedza wykładana ex cathedra, tylko to jest rozmowa. To jest komunikowanie się. I taka jest misja. I taka jest misja mediów. My oczywiście będziemy robili wszystko, żeby telewizja Trwam otrzymała należne jej miejsce. Należne jej miejsce, bo to żadna łaska. Należne jej miejsce na multipleksie. Złożyliśmy wniosek do Trybunału Stanu wobec członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy w naszej ocenie dopuścili się złamania Konstytucji Rzeczypospolitej. I też dziękuję zarówno panu kapitanowi, jak i panu profesorowi Brodzie za stanowisko przez panów przedstawione. A druga sprawa to jest edukacja. Rzeczywiście edukacja, ale edukacja polegająca nie na tym, że ludzie są nauczani, jak mają rozwiązywać testy. Bo tak to jest dziś. Matura, która jest testem wiedzy. Edukacja polegająca również na wychowaniu, na kształtowaniu, na formacji. Na tym, żeby ludzie, którzy odbędą całą ścieżkę edukacyjną, byli świadomi naszej przeszłości, naszej historii, byli świadomi tego, bo ta świadomość jest niezbędna w relacjach międzyludzkich. Jeżeli ktoś czuje się gorszy, to trudno, żeby gdziekolwiek karierę zrobił, no bo on już na starcie ma trudniejszą sytuację, a my nie mamy powodów do tego, żeby odczuwać jakiekolwiek kompleksy. Najwybitniejszy człowiek w mojej ocenie, najwybitniejszy człowiek XX wieku był Polakiem. Myślę o błogosławionym Janie Pawle II. Tak, to był najwybitniejszy człowiek, a więc nie możemy, nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. Nasza nauka, nasi eksperci są najwyższej próby. Tylko z tym, że trzeba dać im szansę. I my jako władza, jeżeli wygramy wybory, o co zabiegamy, pracujemy. To nie jest tak, że nam się cokolwiek należy. Nie, my pracujemy, my przekonujemy ludzi, rozmawiamy z ludźmi. To wtedy z całą pewnością skorzystamy z tej wiedzy, z tych umiejętności, bo to rozwija Polskę. Przecież absolwenci wyższych uczelni nie mają szansy pracy, bo nie ma firm. Ja mówiłem o FSO. Absolwenci Politechniki Warszawskiej nie mają zatrudnienia, bo nie ma fabryki samochodów.
Więc to też są takie naczynia połączone, tak? No, jakoś
oczywiście, że
nauka
tak.
Jest uzależniona.
Ale oczywiście. Proszę zwrócić uwagę na jedno. Ja powiedziałem na wstępie naszej audycji, że znam fabrykę samochodów osobowych na Żeraniu z przyczyn rodzinnych. Ale pierwsza decyzja Koreańczyków, którzy kupili FSO, dotyczyła rozwiązania biura projektowego. Biura projektowego. Tak, no właśnie, bo niepotrzebni byli inżynierowie, ci, którzy specjalizowali się w projektowaniu nowoczesnych konstrukcji, wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. A proszę zwrócić uwagę na to, że my nie wykorzystujemy funduszy unijnych na innowacje i nowoczesne technologie. Dlaczego nie wykorzystujemy? No dlatego, że nie ma takich możliwości, nie ma wkładu własnego, że w polskich przedsiębiorstwach dominuje obcy kapitał, który nie jest zainteresowany tym, żeby nowoczesne technologie wdrażać, bo jest zainteresowany taką działalnością we Włoszech, w Niemczech, tam gdzie są te siedziby koncernów właśnie produkujących. A więc to wszystko trzeba zmienić, to można zmienić. Jeszcze raz to podkreślę, że Viktor Orban pokazał, że to można zmienić. W podobnych warunkach, w bardzo podobnych warunkach, w jakich my jesteśmy, Viktor Orban to zmienił. Tylko potrzeba, jeszcze raz to podkreślę, charakteru, wiedzy, no i determinacji. Skoro my nie daliśmy się złamać wtedy, kiedy oczerniano nas, kiedy kłamano o nas, nie daliśmy się rozjechać, powiem tak kolokwialnie, przez ten walec medialny, mediów mętnego nurtu, który najdziwniejsze, kłamliwe rzeczy o nas wymyślał. Nie poddaliśmy się temu chamstwu, z którym mieliśmy do czynienia w Sejmie Rzeczypospolitej w wykonaniu dawnego zastępcy Donalda Tuska, obecnie lidera jednego z ugrupowań politycznych. To nie damy się również wtedy, kiedy będziemy rządzić. Będziemy konsekwentnie wprowadzać te zmiany, które pozwolą na stworzenie w Polsce nowych miejsc pracy, które przywrócą opiekę medyczną, realną służbę zdrowia, które zapewnią realny, solidarnościowy system emerytalny, taki, który nie wygaśnie po 10 latach czy 15 latach, tak jak mówią dziś OFE, że będą wypłacać emerytury przez 10, góra 15 lat, a potem jak Bóg da i człowiek dłużej pożyje, no to musi sobie radzić sam. To jest po prostu nieludzkie. To jest po prostu nieludzkie.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Drodzy Państwo, naszym gościem dzisiaj był pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Temat główne zadania dla Polski i Polaków, to pewnie jeszcze przed nami. Zapraszam też do rozmów na antenie Radia Maryja. A teraz bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.